Słuchasz podcastu Innowacje Społeczne, realizowanego w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o tym, jak zarządzać, jak być dobrym liderem i jak tworzyć innowacje, znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Najnowsze materiały dostępne są na zarządzanie.swps.pl.
Mój temat prezentacji to jest determinanty innowacji społecznych, perspektywa teoretyczna i praktyczna. Bazując na tym podejściu do konferencji, chciałbym właśnie, aby pierwszą część konferencji, która jest pokazana na zakresie prezentacji, a więc te pierwsze dwa punkty, czyli ujęcie innowacji społecznej jako ujęcie definicyjne i prekseologiczne i ujęcie innowacji społecznej jako system adaptacyjny, poświęcić właśnie takiemu teoretycznemu, naukowemu konstruktowi, który jest bazuje na moich badaniach i przedstawić pewną propozycję ujęcia systemowego podejścia do innowacji społecznych, bo uważam, że jest to pewien system, który pozwala na opisywanie wejścia systemu i wyjścia z tego systemu, a także mechanizmu feedback, który powinien właśnie tworzyć całość innowacji społecznych. Później kolejna część prezentacji to jest właśnie część bazująca na moich doświadczeniach praktycznych, wynikających z doświadczenia gospostratega. Jest to o tyle ważne, że jednym z partnerów honorowych, co pani dziekan Januszkiewicz także podkreśliła, jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje obecnie 5 programów strategicznych i jednym z nich jest właśnie gospostrateg, nauki społeczne i humanistyczne i ekonomiczne dla rozwoju Polski. Więc warto przyjrzeć się też pewnemu podejściu. Ja państwu przekażę, podzielę się informacjami, w jaki sposób my podchodzimy do definiowania innowacji właśnie w takim programie i jakie wyzwania widzimy, jakie wyzwania ja widzę też w zakresie innowacji społecznych na poziomie makro, ale też na poziomie operacyjnym. Proszę państwa, przechodząc do definicji innowacji społecznych, to pierwszą rzeczą, którą się zmierzyłem, to zdefiniowanie luki. Tak jak zawsze w postępowaniu badawczym szukamy pewnej luki badawczej, szukamy pewnego rodzaju przestrzeni, którą należałoby uzupełnić poprzez badania, wnieść pewną nowość do tego badania. Przygotowując wcześniej oczywiście się do realizacji programu Gospostrateg, próbowałem zdefiniować też pojęcie innowacji społecznej. Wziąłem sobie pierwszy taki ważny słownik pojęć innowacji i transfer technologii, który został wypuszczony przez PARP w 2011 roku. I tam w żadnym momencie nie pojawia się ani definicja, ani nawet kontekst innowacji społecznych. Co oznacza, że słownik ten należałoby jak najszybciej zaktualizować. Co więcej, w bardzo ważnym, często przywoływanym różnego typu opracowaniach publicznych, prywatnych, powiedziałbym różnego typu opracowaniach eksperckich, czyli podręczniki Oslo i Frascati, także nie mówią nic na temat innowacji społecznych. Co więcej, jest tam informacja, i tutaj pozwoliłem sobie zamieścić cytat, iż wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie innowacji w sektorze publicznym. Te innowacje w sektorze publicznym należałoby właśnie rozumieć jako innowacje odnoszące się do innowacji społecznych. I jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, która też wydaje mi się będzie istotna z punktu widzenia debaty naszej naukowej. I wskazuje się, że te innowacje w sektorze publicznym, innowacje społeczne powinno opierać się o analizę konkretnych przypadków. A więc jest tutaj sugestia, że raczej tego typu działania, procesy powinny mieć charakter opisów badań jakościowych, a nie ilościowych. Kwantyfikacja zmiennych dotyczących innowacji społecznych jest niezwykle problematyczna, jeżeli weźmiemy taką metodologię czy metodykę czysto odnoszącą się do innowacji technologicznych. Tutaj jest troszeczkę inny wymiar skali działania, bo inne problemy, z innymi problemami mamy do czynienia, o czym będę chciał więcej za chwileczkę powiedzieć. Natomiast jeżeli przejdziemy to właśnie do innowacji społecznych, to ja pozwolę sobie przywołać tutaj dwie definicje. Pierwsza to jest definicja innowacji społecznej, która pojawia się w takim dyskursie publiczno-naukowym w Polsce dzięki programowi Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2012 roku, gdzie proszę zwrócić uwagę, mowa jest o tym, że innowacje powinny odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, powinny prowadzić do trwałej zmiany i co też jest ważne, nie wykluczają innowacje społeczne zastosowania innowacji typowo technologicznych, powiedzmy, które identyfikujemy od prac Schumpetera, czy innowacji produktowych, procesowych, czy usługowych. Dopełnieniem tego rozumienia innowacji społecznych jest definicja Komisji Europejskiej zaproponowana w 2013 roku, gdzie oprócz wskazania potrzeb społecznych mówi się o nowych relacjach społecznych i współpracy. A więc mówi się o tym elemencie, powiedziałbym, kapitału społecznego, zmiany społecznej. I przechodząc teraz właśnie do takiego prakseologicznego, celowościowego ujęcia innowacji społecznych, ja innowacje społeczne rozumiem i widzę i tak interpretuję jako dwie duże grupy zmian. Po pierwsze zmiany instytucjonalne, które można odnieść do utożsamiać z tradycyjnymi innowacjami technologicznymi, czyli zmiany w obrębie organizacji, instytucji, technologii, techniki, pewnej sieciowości działań, ale też, co jest bardzo ważne i co różni na pewno, co poszerza innowacje technologiczne i nadaje zupełnie inny kontekst innowacjom społecznym, zmiany społeczno-aksjologiczne, czyli nie tylko wymiar technologiczno-ekonomiczny jest dla nas istotny, ale istotny powinien być przede wszystkim wymiar właśnie rozwiązywania złożonych problemów społecznych i budowania pewnych nowych systemów wartości. Jakie to są wartości, o tym za chwileczkę więcej powiem. W efekcie, proszę Państwa, jak widzimy, tworzą się przecież przy tak rozumianych zmianach nowe modele innowacji. User-driven innovation, open innovation czy social innovation, czyli innowacja społeczna, to jest właśnie zupełnie nowy rodzaj patrzenia na innowacje. Nie tylko na wejście, nie tylko na ten kontekst ekonomiczno-technologiczny, ale także na ten kontekst klienta społeczny, pewnego rodzaju wpływu, które te innowacje tworzą. Z drugiej strony pojawiają się nowe koncepcje i paradygmaty, takie jak właśnie podejście Enhelisy, prawda, wywodzące się z tego podejścia Tribal Holic System, Edgarica Leiderdorfa, czy koncepcja 3T, utożsamiana z koncepcją Richarda Floridy, technologia, talent, tolerancja. Wreszcie taką najszerszą koncepcją, która dzisiaj się tworzy, to jest rozwój zrównoważony społecznie i gospodarczy. Proszę Państwa, w efekcie ja zaproponowałem tutaj takie innowacje społeczne w ujęciu systemowym. Te innowacje w ujęciu systemowym, one wywodzą się od takiego modelu systemowego czy analizy systemowej Parsonsa, Olmonda czy Lumana, gdzie mamy zidentyfikowane wskaźniki wejścia, wyjścia i centrum systemu. Wskaźniki, kryteria na wejściu tworzą nam taki zbiór wartości, czyli do czego chcemy dążyć poprzez innowację społeczną. To, co jest w środku, to jest taki komponent instytucjonalno-strukturalny, czyli kto to ma robić. To są władze publiczne, to jest sektor badawczo-rozwojowy, to jest sektor przedsiębiorstw, to są NGOsy. Pewnie też można tutaj oczywiście zaliczyć aktywistów szeroko pojętych, a więc nie tylko ludzi, którzy działają w ramach instytucjonalnych stowarzyszeń, ale ludzi, którzy są po prostu freelancerami i też działają na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. I w rezultacie mamy kryteria wyjścia, czyli pewien zbiór norm, czyli jak to zrobić, co zrobić i co ma dać ta innowacja społeczna. Innowację społeczną w związku z tym utożsamiam z systemem adaptacyjnym. I tutaj odwołanie do tych funkcjonalnych teorii systemowych Redcliffe'a Browna czy Malinowskiego, czyli trzy rodzaje, oni mówią o trzech rodzajach adaptacji systemu. System powinien się adaptować do środowiska, czyli jest to adaptacja ekologiczna, adaptować się instytucjonalnie, aby stworzyć wzorce zachowań i adaptować się kulturowo, czyli tworzyć nowe systemy wartości. Idąc tym duchem, chciałbym Państwu przedstawić właśnie to takie, wychodząc od tej teorii, chciałbym Państwu przedstawić pewne praktyczne ujęcie, zastosowanie tych działań. I w tych kryteriach wejścia właśnie w ujęciu systemowym, proszę zwrócić uwagę, że to, co jest na dole slajdu napisane, że to są kryteria oceny merytorycznej programów gospostratek. A więc spróbowaliśmy zdefiniować, jakie to są te kryteria wejścia, jaki to jest zbiór wartości, które chcielibyśmy oczekiwać na wejściu od konsorcjantów, którzy chcą realizować projekty w ramach gospostrategii. Pierwsze dwa mają charakter, powiedziałbym, typowy dla projektów w ogóle naukowo-badawczych, czyli skuteczność, czyli możliwość osiągnięcia celu i efektywność, czyli koszt, po jakim ten cel jest osiągnięty. Dwa kolejne są związane już bardziej właśnie z innowacjami społecznymi, czyli z jednej strony to jest trafność, czyli rzeczywiste zidentyfikowane potrzeb społecznych, ale to jest niewystarczające. Mówimy tutaj też o użyteczności. Czy dana potrzeba, dobrze zdefiniowana, jest też prawdopodobnie możliwa dobrze do rozwiązania poprzez użyteczność, czyli zaproponowane rozwiązanie danego problemu. Co więcej, dodaliśmy trzy kryteria wykonalności, bo nie tylko dobre zdefiniowanie problemu i postulat jego rozwiązania jest ważny, ale ważne jest to, czy on się w praktyce da rozwiązać. Czyli tutaj mamy pewne elementy dotykające wdrażalności. danego rozwiązania. Czyli mamy wykonalność polityczną, czyli innymi słowy, czy władze publiczne w jakikolwiek sposób są zainteresowane rozwiązaniem danego problemu, czyli na przykład, czy planuje się pewne rozwiązania legislacyjne, finansowe, instytucjonalne. Dalej zastanawiamy się nad wykonalnością administracyjną, czyli innymi słowy, jeżeli jest ta polityczna chęć, na przykład w ramach listy intencyjnego, zaangażowania w konsorcjum, powołania pewnej grupy nieformalnej do współpracy w ramach konsorcjum, czy jest wykonalność administracyjna. Czyli innymi słowy, czy są zasoby, czy jest pewne zaangażowanie szeroko pojętych interesariuszy dla realizacji tego typu projektu. I dopełnieniem tego jest oczywiście wykonalność technologiczna, bo innowacja społeczna może wykorzystywać, ale nie zawsze musi, rozwiązania stricte techniczne czy technologiczne. Jeżeli takie są potrzebne, to oczywiście oceniamy potencjał typowo technologiczny do implementacji tych rozwiązań. Później są kryteria wyjścia, czyli próbujemy zastanowić się nad tym, co w ramach takich projektów powinno się nam pokazać jako rozwiązanie. I tutaj mamy dwa wymiary. I proszę zwrócić uwagę, że znowu to są odwołania do strategicznego programu badań, czyli GOSPO-Stratega, do naszych celów szczegółowych tego programu. Czyli z jednej strony pytamy o wymiar instytucjonalny, czyli czy konsorcjanci zamierzają tworzyć różnego typu działania związane z koordynacją, decentralizacją, czy tworzeniem, reinstytucjonalizacją polityk publicznych, czy innymi słowy. Tworzone są, projektowane są nowe akty prawne, nowe kryteria finansowe, nowe organizacje, instytucje. I z drugiej strony pytamy o wymiar społeczno-aksjologiczny, czyli w jaki sposób dany projekt ma wpływ na kapitał społeczny. Kapitał społeczny rozumiemy jako taki konglomerat wychodząc od Kolmana, od Bourdieu, prawda? Jako takiej sztompki, jako konglomerat trzech jakby wskaźników. Po pierwsze poziomu zaufania. Ten poziom zaufania rozumiemy bardzo szeroko. To jest poziom zaufania osobistego, pozycyjnego, komercyjnego, technologicznego, instytucyjnego czy systemowego. Rozumiemy to jako zmniejszenie poziomu penalizacji prawa, a więc omijania, łamania prawa bardzo szeroko pojętego, przestrzeganie też tego prawa, no i jako partycypację społeczną i obywatelską dla złożonych problemów społecznych. I w efekcie szukamy tego zjawiska wyłaniania społecznego, czyli sposobów rozwiązywania złożonych problemów społecznych, które w trakcie realizacji można odnieść do takich praktycznych problemów jak ekologia, aktywne starzenie się, przedsiębiorczość, ochrona zdrowia. Generalnie wpisujemy je w cztery takie pułapki rozwojowe. Pułapkę słabości instytucji, pułapkę braku równowagi, pułapkę demograficzną i pułapkę przeciętnego produktu i średniego dochodu. A więc to są te problemy, to są te makroproblemy, makrotrendy, na które próbujemy odpowiedzieć projektami, które są zgłaszane do tego programu. I w rezultacie, proszę Państwa, chciałbym Państwu przedstawić 5 przykładów projektów, które są realizowane właśnie poprzez program GOSPO-Stratek. W tej chwili są ogółem realizowane 42 projekty w ramach 7 konkursów. I to, na co pierwsze chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że są różni liderzy, że są zarówno organizacje pozarządowe, jak i ministerstwa, czyli instytucje centralne, instytucje prowadzące politykę rozwoju w Polsce, jak i różnego typu stowarzyszenia, takie jak Federacja Banków, Polski Banków Żywności, czy też instytuty naukowo-badawcze, tak jak Siedziba Badawcza Łukasiewicz. A więc dla nas liderem może być każdy podmiot, który potrafi skupić wokół siebie konsorcjum do rozwiązania problemów społecznych. Ja wybrałem 5, które oczywiście są w jakimś sensie reprezentatywne, ale czas troszeczkę nie ma, aby o wszystkich powiedzieć, bo jest wiele ciekawych problemów dotyczących różnych typów innowacji społecznych, różnych pułapek rozwojowych, o których wspomniałem. Pierwszy projekt to są Obywatele Decydują. Czyli sytuacja, która mówi o wzmocnieniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Urealnieniu. Także jest efektem tego projektu jest przygotowanie projektu nowej ustawy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, gdzie zakłada się między innymi podjęcie prac i rozwiązanie, ustosunkowanie się do tej inicjatywy przez parlament w ciągu 3 lat, odejście od zasady dyskontynuacji w momencie na przykład zmiany władzy politycznej, pokrycie kosztów z danej inicjatywy przez władze publiczne i wykorzystywanie urządzeń mobilnych dla rejestracji tej inicjatywy. Do tej pory ta inicjatywa, która została uchwalona w 2007 roku, nie była nowelizowana. To jest pierwsza próba jakby zdefiniowania, w jaki sposób zwiększyć partycypację społeczną obywatelską, a więc zmniejszyć tą pułapkę słabości instytucji. Drugi przykład projektu to są gospodarstwa opiekuńcze na terenach wiejskich. Bardzo istotny problem, który nie jest zauważalny z poziomu na przykład dużych miast, czyli problem samotności ludzi mieszkających na wsi w sytuacji, kiedy kończą uprawę roli, a ich dzieci na przykład czy wnuki opuszczają z oczywistych powodów wieś w celu poszukiwania lepszej jakości życia, udają się do dużych miast, często za granicę, prawda? I chodzi o to, w jaki sposób się tymi ludźmi zająć, w jaki sposób ich zaopiekować, w sensie społecznym, w sensie medycznym. I taką odpowiedzią może być właśnie, może być nowy typ gospodarstwa opiekuńczego na wsi. I tutaj także jest przygotowany projekt ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rolnym gospodarstwie społecznym, którego liderem jest właśnie Ministerstwo Rozwoju i Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Trzeci projekt dotyczący poszukiwania osób zaginionych. Bardzo istotny problem, bo proszę Państwa, w wyniku projektu okazało się, że co roku w Polsce ginie 20 tysięcy osób, w tym trwale 5 tysięcy. To jest niby mikroskala, ale bardzo istotna skala dla każdego, jakby dla każdej rodziny, osoby, grupy osób, którym ta bliska osoba ginie. Okazuje się, że co roku wsparcia psychologicznego, prawnego, instytucjonalnego wymaga około 1500 rodzin. I ten projekt ma służyć właśnie wypracowaniu pewnych wskaźników dotyczących dobrych praktyk, dotyczących współpracy policji, służb bezpieczeństwa, czy też służb medycznych, ale też ośrodków badawczych, ośrodków psychologicznych, pedagogicznych, którzy mogliby się zaopiekować rodzinami osób zaginionych, prawda? Albo w inny sposób pomóc im w poszukiwaniu tego typu osób. I czwarty projekt to jest opracowanie systemu monitorowania marnowalnej żywności. Jak się okazało w wyniku tego projektu, ostatni taki spis powszechny w Polsce o poziomie marnowania żywności był prowadzony w 2006 roku. W tej chwili jest to uaktualniane i w wyniku fazy badawczej wiem, że największe straty żywności w Polsce to jest sektor owocowo-warzywny i mięsny. I jest tutaj projektowana cała kampania społeczna dotycząca niemarnowania jedzenia, czyli sposobów jakby przekazywania tego jedzenia, dzielenia się pewnymi nadwyżkami żywności, tak aby można było wykorzystać je dla osób, bądź też zwierząt, bądź w jakikolwiek inny sposób przetworzyć żywność, która nie nadaje się do spożycia dla ludzi. I ostatni projekt to jest szkieletowy system automatycznego tłumacza na polski język migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej. Chodzi tutaj o to, szanowni państwo, iż sieć badawcza Łukasiewicz razem z Fundacją Widzimy Inaczej zidentyfikowała problem dotyczący udziału osób niewidzących i niewidomych w kulturze. W wyniku, to jest grupa około 80 tysięcy osób, które nie widzą albo są niedowidzące, a chcieliby uczestniczyć w kulturze. Chodziłoby o zbudowanie prototypów, na przykład obrazów, dzieł sztuki, rzeźb, budynków, które byłyby w stanie osoby niewidzące czy niewidome, mówiąc wprost, zobaczyć poprzez właśnie dotyk. No, czyli zbudowanie takiej technologii przy współpracy z osobami niewidzącymi czy niewidomymi, aby one mogły praktycznie uczestniczyć w kulturze. Prawda? A więc jest to znowu rzecz bardzo niezwykle innowacyjna, wykorzystująca z jednej strony technologie informacyjne, technologie materiałowe, ale z drugiej strony identyfikująca istotny problem społeczny, choć te skalowanie 80 tysięcy osób, powiedzielibyśmy, nie jest to rzecz, która jest na przykład pożądana w dużych innowacjach technologicznych. I proszę Państwa, przechodząc do konkluzji, do głównych wyzwań, chciałbym tutaj przedstawić 5 takich czynników, które z mojego doświadczenia i badawczego, i praktycznego, z którym chciałbym się z Państwem podzielić. Po pierwsze, często innowacje społeczne traktowane są jako oksymoron. To znaczy coś, co jest społeczne, nie może być innowacją, bo innowacja ma charakter wyłącznie technologiczny. Utożsamiane innowacje technologiczne łatwiej są mierzalne. Jeżeli weźmiemy wskaźniki Oslo, weźmiemy wskaźniki TRL, Technology Readiness Level, prawda? Czy dane ilościowe, na przykład liczbę patentów, liczbę osób zatrudnionych w sektorze B+R, nakłady na badania i rozwój, no to mamy bardzo szybko informację zwrotną o danych ilościowych, jak nakłady mają się do danych ilościowych. W przypadku innowacji technologicznych takich danych nie mamy, o czym starałem się powiedzieć na początku swojej prezentacji. A więc działamy w ramach badań jakościowych, case study, działań nieformalnych, danych jakościowych. Jak się wydaje, jest, stosując pojęcie zaczerpnięte z Michela Foucault z archeologii wiedzy, mamy taki moment, kiedy dochodzi do zmiany historii znaczeń. A więc innowacja nie tylko powinna być innowacją technologiczną, ale powinna być innowacją społeczną. Bo dzisiaj każda, powiedzielibyśmy, innowacja ma charakter wpływu społecznego. To samo, o tym samym pisze Melvin Richter w swoim pojęciu Begriffsgeschichte, czyli takim teorii historii znaczeń, gdzie mówi, że pewne stare znaczenia, innowacje technologiczne, jeżeli byśmy zobaczyli to, co jest w podręczniku OSLO i jest wywiedzione z prac Schumpetera, no to już jest pewien zakres czasu, który od tego minął. Od tego czasu zmieniły się potrzeby społeczne, zmieniło się społeczeństwo, zmieniło się w ogóle postrzeganie funkcjonalności technologii, prawda? Więc wydaje się, że innowacja sama w sobie ma charakter społeczny i nie powinna być traktowana jako coś innego, dziwnego, tylko po prostu jako pewną realizację potrzeb społecznych. A mówiąc jeszcze inaczej, może innowacje technologiczne powinny zawsze uwzględniać ten komponent społeczny. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest czynnik polityczny. Polityzacja i depolityzacja tego problemu. Otóż bardzo często spotykamy się z prośbą o to, aby jako właśnie zarządzający program gospostratek udowodnić wpływ, prawda? Jaki jest wpływ tego programu tak de facto na PKB, na innowacyjność gospodarki? No i oczywiście wymaga się najczęściej takiego wpływu w ciągu 4 lat cyklu, czyli cyklu politycznego. No, innowacje społeczne mają to do siebie, że wymagają dłuższych procesów i dłuższej zmiany. A więc tak de facto, jeżeli popatrzymy na innowację społeczną poprzez właśnie taki cykl polityczny i taką mierzalność typową jak dla innowacji technologicznych, to ona rzeczywiście jest zdecydowanie na najgorszej pozycji. Dodatkowo powiedziałbym to, co widzę z poziomu przygotowania instytucji centralnych, ale też instytucji samorządowych, publicznych instytucji samorządowych. Mamy olbrzymie problemy, szanowni państwo, w takich koncepcjach jak evidence-based policy, czyli prowadzenie polityki opartej na dowodach, na faktach, na badaniach. Z koncepcją new public management, czyli nowego zarządzania publicznego, czyli w jaki sposób administracja publiczna powinna kontaktować się ze światem nauki, w jaki sposób wykorzystywać te dane. I wreszcie mamy olbrzymi problem z zastosowaniem na poziomie władzy publicznej koncepcją learning organization, czyli organizacji uczących się. Kilka lat temu pan Konrad Olejniczak wydał taką książkę o ministerstwach jako organizacjach uczących się. Okazało się, że one nie są organizacjami uczącymi się i niestety z perspektywy swojej muszę powiedzieć, że bardzo ciężko współpracuje się administracji publicznej ze światem akademickim, nawet jeżeli są wykorzystywane, tworzone pewnego rodzaju formy analiz, diagnoz, to niezwykle ciężko zarządza się informacją, zmianą na poziomie ministerialnym z różnych powodów. Jednym z tych powodów jest fakt, że nie jest oddzielony czynnik polityczno-administracyjnego, a zatem wymaga się bardzo szybkich, czasami spektakularnych zmian w imię właśnie zaspokojenia pewnej narracji politycznej. Kolejną rzeczą, trzecim czynnikiem to jest czynnik strategiczny, czyli mówiąc wprost, definiowanie właśnie wdrażalności czy skalowalności problemu. Oczywiście my próbujemy mierzyć innowacje poprzez liczbę osób, które korzystają z rozwiązań, liczbę instytucji, które korzystają z rozwiązań pilotaży, liczbę pilotaży czy liczbę rozwiązań włączonych do głównego nurtu polityki. Ale ja postawię tezę, że wskaźniki ilościowe dla innowacji społecznych nie są najlepszym wskaźnikiem do w ogóle opisywania, mówienia o innowacjach społecznych. To w ogóle nie tędy droga. Bo oczywiście można próbować tworzyć dane ilościowe, ale problemy społeczne mają charakter struktur makro, wieloczynnikowe i jednym wskaźnikiem naprawdę ciężko zmierzyć innowację społeczną. Poza tym właśnie pytanie, jak skalować taki biznes. Przykład projektu, o którym państwu mówiłem, osób niewidomych czy niewidzących, prawda? 80 tysięcy, no to z punktu widzenia skalowania innowacji takich tradycyjnych, skalowania startupów, no to co to za rynek, prawda? Ale tutaj mówimy o zupełnie innej potrzebie. Mówimy o możliwości włączenia bądź wyłączenia tych ludzi w ogóle z kultury. Są ludzie, którzy są sprawni intelektualnie, chętni, mobilni, zainteresowani i szukają swojego miejsca w ogóle we włączeniu społecznym, w uczestnictwie w kulturze narodowej czy w ogóle w kulturze, prawda, światowej. I teraz możemy ich wyłączyć i możemy zauważyć te problemy, możemy powiedzieć im 80 tysięcy, no to szkoda środków publicznych. To jest pewien przykład praktyczny, który pokazuje, że innowacja społeczna wymyka się takim typowym kryterium kwantyfikacyjnym dla innowacji technologicznej, czy dla takich wskaźników ekonomicznych. Przedostatnia rzecz, ale nie najmniej istotna, czynnik społeczny. Proszę Państwa, bardzo często innowacje, z tego co widzimy, pojawiają się czy są efektem nierówności, konfliktów, czyli pewnych takich, powiedziałbym, bardzo niechcianych, bardzo niemedialnych, bardzo niepolitycznych sytuacji, których zauważenie wymaga po pierwsze wysokiego poziomu kultury materialnej i niematerialnej, wysokiego poziomu empatii, wysokiego poziomu, powiedziałbym, wrażliwości społecznej. Nancy Fraser definiuje tego typu problemy jako niższe rangą kontr społeczności, które działają w imieniu czy w cieniu grup dominujących. Prawda? A więc są to problemy, tak jak właśnie mówię, od grup takich, powiedziałbym, marginalizowanych, często bazujących na problemach związanych z rynkiem pracy, wykluczeniem, edukacją, które bardzo ciężko przebijają się do dyskursu publicznego, a już bardzo ciężko poddają się takiemu finansowaniu, powiedziałbym, związanemu z innowacją, zmianą technologiczną. I w efekcie mamy sytuację, w której ci ludzie, wobec tych grup można zastosować takie pojęcie błądu jońskiego, które zdefiniował Isaac Berlin, który mówi o tym, że nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wielu złożonych problemów społecznych, prawda? A więc pewne grupy społeczne wymagają szczególnego podejścia. Czasami nie da się tego zdyskontować technologicznie, technicznie, ekonomicznie i politycznie, ale zakres rozwiązywania, czy zakres jakby odpowiedzialności, kultury, wrażliwości wymaga, aby jednak społeczeństwo będące na pewnym poziomie cywilizacyjnym podjęło ten problem, mimo tego, że się pewne rzeczy nie kalkulują w sensie takim technologiczno-ekonomicznym. I ostatnia rzecz, to jest taki raczej mój postulat do rozważenia jako czynnik konstruktywny, czyli możliwość powołania na bazie naszej konferencji tych środowisk jakiejś formy otwartego forum innowacji społecznych, a więc zmiany przez działanie. Myślę sobie tutaj o sytuacji, w której byłaby pewna przestrzeń, w której moglibyśmy rozmawiać o innowacjach społecznych i pokazywać, że innowacje społeczne nie są przeciwne innowacjom technologicznym, one je dopełniają, czasami są szersze i są niezwykle potrzebne z punktu widzenia złożonych problemów społecznych. Sytuacja za naszą wschodnią granicą aż jakby wyraźnie pokazuje, czym dzisiaj jest wrażliwość, czym dzisiaj są właśnie te niższe rangą kontr społeczności i jak bardzo potrzebne są działania instytucjonalne, społeczne, dla których nie ma wzorców, bo to jest sytuacja precedensowa, ale jednak jest pewnego rodzaju odpowiedź, która jest innowacją właśnie społeczną na sytuację, której nie da się zaprogramować, a która z punktu widzenia społecznego jest niezwykle potrzebna i złożona. Szanowni Państwo, to tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia i podzielenia się swoją opinią. Raz jeszcze dziękuję za możliwość prezentacji.